Jeśli macie swoje Biblię, to oczywiście weźcie je. Jeśli ktoś będzie chciał sobie robić jakieś notatki, może to robić. Będzie to oczywiście wszystko nagrane. Będzie to potem na naszej stronie Kościoła. Czy zadawałeś sobie kiedyś takie pytanie, czy ja boję się Boga? Myślę, że jeśli nie miałeś takiego specyficznego spotkania z Bogiem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawet nie wiesz, na czym to wszystko polega. Sprawa bojaźni pańskiej to jest bardzo ważny temat. Jeśli znacie na tyle słowo, to możecie zobaczyć, że ten temat się przewija od pierwszej księgi do ostatniej. My nie możemy ignorować tego tematu w swoim życiu, dlatego że bojaźń pańska po pierwsze zmienia nas i prowadzi nas do objawienia Boga tak naprawdę, do poznania Go, do poznania Bożych dróg. Prowadzi nas do tego, że Bóg objawia nam siebie, objawia nam swoje plany, zamysły, swoje słowo. I też prowadzi nas drogą, na której chce nas zmieniać i błogosławić. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, to widzimy, że Biblia ma bardzo wiele do powiedzenia na temat bojaźni pańskiej. Wierzę osobiście, że bojaźń pańska zawsze będzie wyznacznikiem życia dla Bożego ludu. To musi być w sercach człowieka, to nie może być w głowie. To jest coś, co rozumie serce, co serce przyjęło i żyje tym. Musimy zobaczyć też, co Biblia mówi na temat bojaźni. Wiecie, Biblia mówi dużo na temat różnych lęków i tutaj nie będę o tym jakby mówił. Jest taki normalny lęk, jest lęk, że Bóg nam nie dał ducha lęku, ale ducha bojaźni lub inne tłumaczenie mówi takiego słabego serca, ale ducha miłości, trzeźwego myślenia i tak dalej. Otwórzmy sobie 29 rozdział Księgi Przysłów i coś zobaczymy. I tutaj już zatrzymam się chwilę. Księga Przysłów. Dwudziesty piąty wiersz. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Lęk przed ludźmi. Jeśli boisz się opinii ludzi, co oni o tobie myślą czy mówią, to jesteś w sidle. Wiecie, co to jest sidło? Sidło zawsze prowadzi do niewoli. Sidło sprawia, że nie jesteś wolny. Jeszcze raz powtórzę. Jeśli boisz się ludzi, boisz się ich opinii bardziej niż boisz się Boga, to jesteś w sidle. A to sidło sprawia, że nie jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś niewolnikiem tego sidła, niewolnikiem tego lęku. Strach przed ludźmi zawsze jest czymś przeciwnym wobec bojaźni Bożej. Zawsze. Jeśli mówię, boimy się tego, co ludzie mówią lub myślą o nas, Jeśli tak jest w twoim życiu, musisz się tego pozbyć i pomoże ci życie w bojaźni Bożej. Ja wiem, co to jest strach przed ludźmi. Ja przeżyłem to, nawet na początku mojego chrześcijańskiego życia. Ja starałem się przypodobać ludziom i Bogu i zobaczyłem w końcu, że to się nie da. Że to się nie da. Bo zobaczyłem, że jeśli mi zależy na opinii, co ludzie o mnie myślą, czy powiedzą o mnie, to ja zauważyłem, że tracę społeczność z Jezusem. Ja to zauważyłem, że to tak działa. Więc musiałam dokonać wyboru w swoim życiu i to była decyzja serca, że powiedziałam: Boże, nie będę tak żyć, bo stracę Twoją obecność i Twoje namaszczenie, a to jest dla mnie zbyt cenne. I powiedziałam: najwyżej mnie wszyscy odrzucą. Ja chcę się podobać Tobie, a nie ludziom. Czym tak naprawdę jest bojaźń pańska? Ja chciałbym tutaj to przybliżyć. Humanistyczne myślenie mówi tak: nie możesz się bać Boga, nie bój się Boga. Bóg jest dobrym ojcem, On kocha ciebie, jest łaska. Czy to nie są prawdy biblijne? Są. Ale do czego takie prawdy prowadzą człowieka? To jest prosta droga do zwiedzenia. To nie jest w ogóle biblijne myślenie. Kiedy patrzysz na całą Biblię, to zobaczysz, że ona mówi o bojaźni, mówi przed Bogiem, który jest straszny. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ludzie, którzy nie mieli doświadczenia tego, ja rozumiem, że oni po prostu, to znaczy, że jeszcze nie znają tak naprawdę Boga, ale ludzie, którzy mieli raz przynajmniej takie spotkanie, oni są napełnieni bojaźnią przed Bogiem i oni jakby inaczej patrzą na osobę Boga, mają inne nastawienie w swoim sercu. Bojaźń pańska zawiera w sobie takie elementy strachu, lęku, świętej bojaźni, która to wszystko jest połączone z takim głębokim szacunkiem wobec świętego i wszechmogącego Boga, w którego ręku jest twoje i moje tchnienie tak naprawdę. Ludzie często nie myślą takimi kategoriami. Bojaźń pańska nigdy nie dyskutuje z Bogiem i nie kłóci się z Nim. Nie sprzeciwia się Jego woli, czyli Jego słowu. Dlaczego? Bo bojaźń pańska sprawia, że masz uległe serce wobec Boga i wobec Jego słowa. Fajnie jest mieć uległe serce, kiedy wszystko idzie po twojej myśli. Kiedy Bóg odpowiada na twoje potrzeby, widzisz odpowiedzi na modlitwy. To jest fajnie. Ale ja chcę wam powiedzieć taką rzecz, że Bóg jest dobrym ojcem i On pragnie cię wychować, a wychowanie nie zawsze jest przyjemne. Więc nieraz Bóg ci powie nie. I co wtedy? Jaka będzie twoja reakcja? Jeśli mówisz, że kochasz Pana, to powiem ci, po takiej modlitwie przyjdą takie doświadczenia, gdzie Bóg będzie sprawdzał twoje serce, czy naprawdę kochasz Boga. A czym się objawia miłość? Posłuszeństwem bezwarunkowym wobec Jego słowa. To jest taka postawa uległości w sercu. Ja chcę wam powiedzieć, myślę, że to wszyscy widzimy. Ten świat funkcjonuje coraz bardziej, że posłuszeństwo i uległość wobec władzy, wobec autorytetów jest prawie już nic nie warte. Dlaczego? Znam pastorów. Mają trójkę dzieci. Mają dwóch synów i córkę. Córka dorastała w domu, gdzie było głoszone Boże Słowo i gdzieś tam ten kręgosłup jest taki moralny w ich życiu. Ale kiedy dorosła, funkcjonowała w uwielbieniu. Kiedy dorosła, wyprowadziła się do innego miasta i zamieszkała z chłopakiem bez ślubu. I kiedy ojciec i rodzice zwracali jej uwagę, mówi, przecież ty jesteś wierząca? No tato, dzisiaj wszyscy tak żyją. Chcę wam powiedzieć tak, ja mam 70 lat, jestem wierzącym 34 i kiedybym się cofnął gdzieś 15-20 lat wstecz, to ludzie nie myśleli takimi kategoriami. Dzisiaj ja nie widzę w tym nic złego. To jest sianie zgorszenia. Jeśli ludzie by żyli w bojaźni pańskiej, nigdy by tego nie zrobili. Nigdy. Smutnym jest też to, że bardzo wiele Bożych dzieci nie ma wobec Boga uległego serca, które wyraża się takim bezwarunkowym posłuszeństwem wobec Jego słowa. Ja zauważam też, że jest wielu wierzących, którzy nie okazują należnego szacunku do Boga wobec Boga. Należnego Mu szacunku. Należnego szacunku do Jego słowa. Oni wyciągają tylko to słowo, które głaszcze ich. Jest przyjemne dla duszy. Mówi tylko o obietnicy. Ale słowo mówiące o ostrzeżeniu, o korekcie do życia, o zakazie, oni nie chcą tego przyjmować. Mówią, jest Boża łaska. Powiem wam, takie myślenie to już jest zwiedzenie. Są tacy, którzy nie szanują Jego Ducha Świętego. Duch Święty, Jezus powiedział tak, możecie bluźnić przeciwko Bogu, przeciwko mnie, będzie to wam przebaczone przy pokucie, ale przeciwko Duchowi Świętemu nigdy. Pomyślcie sobie, dlaczego Bóg tak zdecydował. Jak ważne to jest w Jego oczach, osoba Ducha Świętego. Wielu wierzących nie ma też szacunku do służby dla Pana. Traktują jako taki no, trudny dodatek do swojego życia wierzących. A mamy służyć z bojaźnią, z zadrżeniem, tak Biblia mówi. To jest służba dla wszechmogącego Boga. Czy zawsze chce się stać i służyć? Nie. Nie zawsze. Jeśli szanujesz Boga, to kiedy będziesz mógł wstać, to wstaniesz i pójdziesz. Bo masz świadomość. Często tacy wierzący traktują Boga jako kogoś, kto powinien błogosławić ich pomysły czy zachcianki. Kiedy Bóg tego nie robi, obrażają się na Niego. Mają do Niego często taki ukryty żal, nieraz niewypowiedziany. Zaczynają narzekać, okazywać pogardę dla Jego dróg, dla Jego słowa. Tacy często zostawiają służbę dla Niego, odchodzą z kościoła i jeszcze krytykują tych, którzy tam zostają. Widzieliście takich ludzi? Halo? Kiedyś zadzwoniła do mnie pewna osoba z innego miasta i zaczęła mówić o swoich problemach, jak bardzo cierpi. I ja wiedziałam, dlaczego cierpi. Dlatego, że jej serce nie jest poddane Bogu. Dlatego cierpi. Bo Bóg Ojciec chce czegoś się nauczyć. Więc powiedziała mi tak, wiesz co? Idź do Jezusa i zadaj Mu pytanie i zapytaj się Go, dlaczego tak cierpię? A On Ci odpowie. On Ci odpowie. Bo Duch Święty jest Duchem Prawdy. On Ci powie, dlaczego cierpisz. To wszystko tutaj jest w Biblii. Więc często jest tak, że niektórzy z Bożego ludu są posłuszni Bogu wtedy, kiedy On spełnia ich pomysły, ich zachcianki, ale kiedy Bóg mówi nie, wtedy manifestuje się narzekanie. Kiedy popatrzysz na historię Izraela, zobaczysz to tam na dłoni. Oni widzieli znaki i cuda. Wystarczyło 3 dni i było już narzekanie. Pomyślcie przez chwilę. Powiem wam, to widać w kościołach, też wśród wierzących. Kiedy Bóg spełnia i wszystko jest fajnie, wszystko się układa po mojej myśli, o, halleluja, Jezus jest Panem. Ale kiedy coś nie idzie po naszej myśli, kiedy nieraz Bóg czegoś dotyka w naszym życiu, w naszym sercu, coś chce skonfrontować, to my dajemy taką zasłonę i dajemy opór. Nie, nie, nie. To słowo, to jest słowo Boga dla człowieka i do człowieka. I chcę wam powiedzieć, każdorazowo, jeśli się sprzeciwiasz temu, to tak jakbyś mówił do Boga tak, nie podoba mi się to, co mówisz. Nie będę tak robił, nie będę tak żył. Wiecie, co to jest? To jest jawny bunt przeciwko Bogu. Jawny bunt. To nie jest życie w bojaźni Pańskiej. Czy myślicie, że mnie się tu wszystko podoba? Gdybym mógł, wiele rzeczy bym tu pozmieniał. Wiele lat temu pierwszą rzeczą, którą bym zmienił z listu do Rzymian, wykasowałbym 13 rozdział. Wiecie, o czym on mówi? O posłuszeństwie wobec autorytetów. Długo mi się to nie podobało. Może zbyt długo nawet. Taka uległość wobec Boga i życie w bojaźni Bożej jest takim kluczowym warunkiem po to, żeby współpracować z Bożą łaską. Boża łaska, ona chce zmienić nas na obraz i podobieństwo Jezusa. Bojaźń Pańska to jest taka pewna postawa serca, które nie tylko szanuje Boga i Jego Słowo, ale także czci Boga ze względu na to, że Mu się to należy, bez względu na swoje uczucia, odczucia czy osobiste okoliczności. Jakie to ma znaczenie? On jest Bogiem. Jemu się należy pewna rzecz. Kiedy jesteśmy skonfrontowani z jakąś trudną sytuacją życiową, z decyzją, którą mamy podjąć, czy jakimś problemem, przed którym stajesz, czy jakąkolwiek potrzebą, bojaźń Pańska zawsze się zapyta, Panie, a co Ty na to wszystko? Jaka jest Twoja wola? Zanim zrobisz coś sam, będziesz pytał się Pana, Boże, czy to jest właściwe, to co chcę zrobić? Czy w Twoich oczach jest to właściwe? Nie w moich. Nikt z nas nie może ufać swojemu sercu. Ono jest często zwodnicze. Po to właśnie mamy to słowo. A więc Boże, co Ty masz do powiedzenia na ten temat? Wiecie, posługujemy poradnictwem sami z żoną tutaj. Ja już ponad 30 lat. I mogę wam, więc mam jakieś doświadczenie. I powiem wam, mogę to sprowadzić do jednej rzeczy. 90% problemów w życiu ludzi wierzących wynika z jednej rzeczy. Albo nie znają prawdy, albo usłyszeli prawdę i nie żyją nią. Dlaczego nią nie żyją? Nie mają bojaźni pańskiej. Nie szanują słowa Boga, a więc nie szanują samego Boga, czyli objawiają wobec Jego słowa buntowniczą naturę. Więc nie to, co ja myślę, że jest dobre. Nie to, co ja mogę. Co mówi ten świat. Co mówi mi religia. Nawet niektórzy wierzący. Ja muszę się zapytać, Boże, a co Ty na to wszystko? Co Ty na to wszystko? Wiele razy byłem w sytuacji, kiedy byłem skonfrontowany. Kiedy się pytałem Pana, to Pan mi powiedział, co powinienem zrobić. I nie zawsze było to po mojej myśli. Nie zawsze. Po ludzku nie chciałbym tak robić i skonfrontować pewne rzeczy. To nigdy nie jest przyjemne. Ale kiedy żyjesz w bojaźni pańskiej, chcesz tak żyć, to musisz słuchać Pana swego. I robić to, co On mówi, a nie to, co my byśmy zrobili. Bojaźń Pańska zawsze będzie nas motywować, ale też będzie nas strzec po to, żeby szukać woli naszego Pana, a nie swojej własnej, po to, żeby podobać się tylko Bogu, a nie człowiekowi. Na pewno to jest proces w życiu każdego z nas. Nie wskakujesz nagle w to miejsce. Można iść szybciej tą drogą lub wolniej. Ważne jest, czy idziesz tą drogą, czy z perspektywy czasu widzisz, że coraz bardziej żyjesz w bojaźni pańskiej. Dużo mówimy o wierze w tym Kościele i dobrze uważam, dlatego że to wszystko to, co mamy w Nowym Przymierzu, jest z wiary. I potrzebujemy zobaczyć ojca wiary, Abraham. Ojciec naszej wiary, on żył w bojaźni Bożej. On poważnie traktował Boga. Kiedy był wystawiony na próbę, po to, żeby ofiarować własnego syna, pomyślcie, ten człowiek 25 lat czekał na obietnicę. I kiedy ona przyszła, cieszył się. Każdy z nas by się cieszył. Widzicie, ale Bóg zobaczył coś, co nie było właściwe, że ten syn obietnicy zaczął zajmować serce. Innymi słowy, to tak jakby Bóg przeszedł na drugie miejsce, a syn teraz był pierwszy. Bóg to widział. Prawdopodobnie Abraham tego nie widział, ale Bóg to widział. I powiedział, złóż mi go na ofiarę. Wiecie, gdyby człowiek nie żył w bojaźni Bożej, powiedziałby Bogu nie. Przecież on nie wiedział, że był że Bóg chciał go wypróbować. On wtedy nie wiedział tego. Gdyby Abraham nie żył w bojaźni Bożej, powiedziałby Bogu nie. I prawdopodobnie miałby wytłumaczenie. Obiecałeś mi go, dałeś mi go, więc nie oddam ci go. Teraz to jest moje. Abraham się nie zastanawiał. On nie wiedział, że był w próbie. Pomyślcie o tym. My potem czytając widzimy, że to była próba. Ale kiedy to przyszło do jego życia, on nie wiedział, że to jest próba. Był gotów zabić. Wiecie, co to oznacza? Że żył w bojaźni Bożej. Że słowo Boga było dla niego ważniejsze niż syn obietnicy. To była postawa jego serca. Powiem wam, Bóg zawsze sprawdzi nasze serce, co w nim jest. Czy będzie Bogu posłuszny nawet wtedy, kiedy masz coś stracić, czy nie? Bóg to zweryfikuje. Nie po to, żeby cię stłamsić. Bo On i tak wie, co jest w twoim sercu. On wszystko wie. Wiesz, po co to zrobi? Żeby skonfrontować ciebie. Żeby ci pokazać, kto jest pierwszy. Czy ja naprawdę jestem Bogiem dla ciebie pierwszym, czy nie? Jak traktujesz mnie? Czy szanujesz moje słowo? Czy czcisz mnie? To wszystko jest zweryfikowane, kochani, w naszym osobistym życiu. Izaak, syn Abrahama, patrząc na swego ojca, nauczył się żyć w bojaźni Bożej. Więc widzicie, to szło z pokolenia na drugie pokolenie. Jest napisane, że Izaak drżał przed Bogiem swojego ojca, czyli miał bojaźń Bożą. Miał Bożą bojaźń. Syn Izaaka, Jakub, żył w bojaźni Bożej. To był wnuk Abrahama. Jego życie i służba też u Labama jest tego przykładem. On bardziej bał się Boga niż człowieka. Jest takie duchowe prawo, które pokazuje, że to, czego się boisz, często jest twoim bożkiem albo Bogiem i temu służysz. Bo to, czego się boisz tak naprawdę, będzie kontrolować twoje życie i staniesz się tego sługą, a nieraz i niewolnikiem. Więc jeśli boisz się Pana, jeśli masz bojaźń Bożą, to w naturalny sposób poddajesz Bogu swoje życie i Duch Święty może cię prowadzić zgodnie z wolą Boga. I wtedy pewnych rzeczy nigdy nie zrobisz, bo masz bojaźń Pańską i pewne rzeczy zaczniesz robić, bo masz bojaźń Pańską. Jeśli boisz się Boga, nie będziesz bał się ludzi i ich opinii. Pamiętacie, Paweł powiedział, że jest niewolnikiem Chrystusa. Czy ktoś go zmusił do tego? Nie. On się zdecydował. Dlaczego? On miał spotkanie z Jezusem. On żył w bojaźni Pańskiej. Jeśli boisz się Boga, nie będziesz bał się ludzi. Nie będziesz się bał opinii o samym sobie. Jeśli boisz się Boga, Duch Święty będzie ci objawiał Boże drogi. Będzie dla ciebie cudownym pocieszycielem, pomocnikiem, doradcą. Będzie cię prowadził Bożymi drogami, będzie ci objawiał. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 11 rozdział. Jest mowa o Jezusie. Spocznie na nim Duch Pana. Duch Pana to jest Duch Święty. Duch mądrości i rozumu. Duch rady i mocy. Duch poznania, czyli objawienia i bojaźni Pana. A więc tu jest opisane ta natura Ducha Bożego, Ducha Świętego. Że jest to duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch mocy, duch poznania, czyli objawienia i bojaźni Pańskiej. Jest napisane o Jezusie i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Upodobanie. I zobaczcie, do czego to upodobanie prowadzi. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Według sprawiedliwości będzie sądził biednych. Według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Kiedy Jezus przyszedł, konfrontował religię. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca. Kiedy myślę o tym, to jeśli Jezus, pomyślcie, Boży Syn, Syn Człowieczy, był poczęty, był doskonałym człowiekiem bez grzechu, jeśli On potrzebował bojaźni Pańskiej, to o ileż bardziej ty i ja potrzebujemy tego. O ileż bardziej. Pomyślcie przez chwilę. My nie możemy w swoim chrześcijańskim życiu pozwolić sobie na taką postawę, która nie daje miejsca dla ducha bojaźni Pańskiej w naszym życiu. My nie możemy sobie na to pozwolić. Wiecie dlaczego? Bo to jest prosta droga do zwiedzenia. Dzisiaj wielu wierzących, którzy głoszą taką bezwarunkową wolność w Kościele, niewłaściwie nauczają na temat Bożej łaski. Są tacy. Powiem wam, to są bardzo niebezpieczne i zwodnicze nauki. Prawdziwa wolność jest tam, gdzie Duch Święty jest Panem. Jeszcze raz to powtórzę. Prawdziwa wolność jest tam, gdzie Duch Święty jest Panem. I mówi o tym 2 Koryntian 3,17. 2 Koryntian 3,17. Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam jest wolność. Inne tłumaczenie mówi, tam gdzie jest duch pański, jest Panem, czyli tam gdzie panuje duch pański, tam jest wolność. Prawdziwa wolność u wierzących ludzi jest tylko w Duchu Świętym. Tylko w Duchu Świętym może być ta wolność. Zbawienie jest darem Bożej łaski dla zgubionego człowieka. Nie można sobie na to zasłużyć. To jest dar. Dar się przyjmuje z wdzięcznością. Ale Biblia mówi, że jeśli przyjąłeś ten dar, potrzebujesz z drżeniem swoje zbawienie sprawować. Z drżeniem, z bojaźnią, z lękiem. Przed czym? Żeby tego nie stracić. Często słyszę, nieraz jeżdżę po różnych miejscach, niektórzy zadają mi pytania, czy zbawienie można stracić? Ja powiedziałam, oczywiście, że tak. Powiem wam, wielu w to nie wierzy. Wiecie, dlaczego w to nie wierzy? Przyjęli fałszywą naukę. No jest łaska. Ja wiem, że jest łaska. Boża łaska jest nam dana po to, żeby nas upodobnić do obrazu Jezusa Chrystusa, nie po to, żeby usprawiedliwiać naszą niezależność, nieposłuszeństwo wobec Jego słowa. Boża łaska jest Duchem Pańskim. Kiedy patrzę na życie niektórych wierzących i kiedy widzę coraz bardziej w nich obraz Jezusa, to widzę jedno. Oni współpracują z Bożą łaską. Ale kiedy widzę ludzi, którzy mienią się wierzącymi i tak naprawdę nie odróżniają się prawie już od tego świata, to oni nie współpracują z Bożą łaską. Oni nie pozwalają, żeby moc, która jest w łasce, zmieniła ich. Zmieniła ich serca. zmieniła ich charakter, żeby stali się bardziej posłuszni, bardziej pokorni. Zobaczmy coś o Jezusie. List do Hebrajczyków, 5 rozdział. I przeczytamy 7 wiersz. Widzicie, tu jest opisane, dlaczego Bóg Ojciec odpowiadał na modlitwy swego Syna. Zawsze. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, dla bogobojności został wysłuchany. Dla bogobojności. Czyli Jezus z jednej strony odzwierciedlał Ojca, a z drugiej strony żył w bojaźni przed Bogiem. Pomyślcie, Jezus, który mówił, ja i Ojciec jesteśmy jedno, kto mnie widzi, widzi Ojca, z drugiej strony w czasie życia ziemskiego, on żył w bojaźni Bożej, która polegała na tym, że był posłuszny aż do śmierci, posłuszny Ojcu. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Widzisz, posłuszeństwa wobec Słowa Boga uczysz się, wiesz, przez to? Przez cierpienie. Bo buntownicza natura nie chce być posłuszna, nie chce być poddana, nie chce słuchać, ona chce pouczać wszystkich. Ona nie chce być uległa. I zawsze będzie miała na to własne usprawiedliwienie. Bóg poprzez swoje słowo też ostrzega nas. Księga Przysłów. Kiedyś mówiłem o tym w kościele, przypomnę króciutko. Księga Przysłów. 1 rozdział. Przeczytamy od 23. Pan mówi tak. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli i obwieścić wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą, nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli. Nieźle, co? Szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza i nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie, wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Ja kiedyś zrobiłem studium biblijne, gdzie Bóg mówił, nie módl się, bo cię nie wysłucham. I zauważyłem, że on to nawet powiedział do swoich sług, którzy chcieli się wstawiać za tych, którzy żyli w jawnym buncie przeciwko Bogu i nie chcieli się nawrócić. I Bóg powiedział, nie módl się, bo cię nie wysłucham. Nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Ale potem mówi tak, synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, jeżeli przywołasz rozsądek, jeżeli szukać będziesz i tak dalej, wtedy zrozumiesz bojaźń pańską. Uzyskasz poznanie Boga. A więc jest możliwe poznanie Boga. To słowo poznanie to nie jest intelektualna wiedza. To jest coś osobistego, doświadczalnego. Bo kiedy spotykasz się z żywym Bogiem i masz z Nim spotkanie, to wtedy poznajesz tak naprawdę, jaki On jest. I wtedy często to weryfikuje twoje myślenie o Nim. Wiecie, każdy z nas, każde Boże dziecko On powinien znać Jezusa osobiście. To nie może być wiedza. Gdyby mnie się ktoś zapytał, jaki jest Jezus, jaki jest Ojciec, gdybym miał trochę czasu, bym mu powiedział. Skąd to wiem? Bo spotkałem się, więc znam. Spotkałem się nie raz, więc znam. To nie jest wiedza w głowie. Są takie dwa fragmenty w Biblii, które mówią, jak mamy się nauczyć żyć w bojaźni Bożej. Pierwszy fragment, 5 Mojżeszowa, 14 rozdział. To jest dopiero historia. I przeczytamy 22 i 23 wiersz. Nie wszystkim się to podoba, trudno. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejsce, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem swoim, dziesięcinę z twego zboża, wina i tak dalej, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni. Inne tłumaczenie mówi, abyś nauczył się czcić Jahwe po wszystkie dni. Jeszcze inne tłumaczenie mówi, abyś się bał Boga swego po wszystkie dni. Można by powiedzieć tak. Mi się nie podoba taki sposób nauki. Pytanie, jakie to ma znaczenie? Czy ci się to podoba, czy nie? Czy mnie się to podoba, czy nie? Bóg określił, że jeśli nie oddajesz dziesięciny, to żyjesz bez bojaźni pańskiej. Możesz jeśli się wykłócać z Bogiem. Możesz powiedzieć tak, nie podoba mi się to. Ci, którzy mają problem z finansami, oni często mówią tak, to jest prawo. Jezus Chrystus wyzwolił nas spod przekleństwa. Prawo stało się przekleństwem, Jezus Chrystus nas wyzwolił. Prawo zostało dane do rąk Mojżesza przez anioła, tak? Wiecie, kto był pierwszym człowiekiem, który oddał dziesięcinę? Abraham, ojciec wiary. Prawo przyszło 400 ileś lat później. Więc tłumaczenie, że to jest prawo, jest niewłaściwe i niebiblijne. Dlaczego Abraham oddał Bogu dziesięcinę? Bo Bóg dał mu zwycięstwo nad wrogiem i to był wyraz wdzięczności serca. Oddając dziesięcinę, uczysz się bojaźni pańskiej. Bóg określi, że w taki sposób uczysz się. Czy ci się to podoba, czy nie? Mateusz 23:23 mówi, biada wam uczeni w piśmie faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę i tak dalej, tu wymienia z czego, zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, tamtych nie zaniedbywać. Więc Pan mówi, ja oczekuję miłosierdzia od was, ale nie chcę, żebyście zaniedbywali oddawanie dziesięciny. Jest pewna obietnica z tym związana. Ale jeśli mówi, jeśli ktoś tak myśli, a mnie się to nie podoba, nie podoba mi się twoja nauka, to znaczy, że objawiasz bunt przeciwko Bogu, jego słowu. Buntujesz się przeciwko temu, co Bóg określił. Drugi fragment to jest Psalm 34. Od 12 wiersza. Pójdźcie, synowie, i słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie i lubi oglądać dobre dni? A więc Bóg mówi tak. Jeśli nauczysz się żyć w bojaźni pańskiej, będziesz miał dobre dni. Będziesz szczęśliwy, spełniony, błogosławiony. Strzeż swego języka od zła. Jakub o tym mówi. Musisz uważać. Biblia mówi, Panie, połóż straż na moich ustach. I tak żeśmy się powinni modlić. Zanim słowo wyjdzie, najpierw jest myśl. Pewien Boży mąż powiedział taką rzecz. Nie masz wpływu na to, że ptak lata ci nad głową, ale możesz nie pozwolić mu usiąść na głowie i założyć gniazdo. Nie masz wpływu, jakie myśli krążą nad tobą, ale ty decydujesz, jakim myślom pozwala spocząć i przyjąć. To już jest twój wybór. Przyjmiesz złe myśli, one się wyrażą przez słowa, bo to napełni twoje serce. Bo z obfitości serca będą mówić usta. A warg swoich od słów obłudnych. Co to jest obłuda? Powiem wam osobiste doświadczenie, które mnie kiedyś bardzo wiele kosztowało i ja zapamiętałem tą lekcję. Kiedy byłem w tej wspólnocie jeszcze pierwszej katolickiej Halleluja, mieliśmy tam takie spotkania nocne, takie czuwania. I tam szukaliśmy Bożej obecności, uwielbialiśmy Jezusa. Były też jakieś krótkie nauczania. I pamiętam takie jedno nauczanie, gdzieś mówiłem, ludzie to słuchali. I ja powiedziałem coś, czym nie żyłem. To tak, jakbym poczuł fizycznie, jak Duch Święty przyszedł i dał mi w twarz i powiedział tak, nie masz prawa o tym mówić, bo tym nie żyjesz. Nikt tego nie zauważył. Ale miałem olbrzymi niesmak. I kiedy wracałem nad ranem do domu, musiałem przeprosić Boga za to. Nikt tego nie zauważył. Jaka jest z tego lekcja? Przynajmniej dla mnie była. Nie mogę głosić czegoś, czym nie żyję, bo to jest obłuda. To jest obłuda. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Zwróćcie uwagę. To nie jest tylko odwrócenie się od zła. To jest za mało. Zacznij czynić dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o niego. Zachęcam was, żebyście sobie zrobili studium biblijne na temat pokoju z Bogiem. Biblia mówi, szukaj tego, szukaj tego. Ja staram się strzec tego w swoim sercu. 34 rok. Pokój sam z sobą i z Nim. Ja wiem, kiedy to tracę. I kiedy zaczynam to tracić, muszę się nawrócić. Muszę znowu wejść do miejsca, że ten pokój wraca do mnie. Że sumienie mnie nie oskarża. Czy to znaczy, że jestem doskonały? Nie. Ale mam pokój sam z sobą. Bo te decyzje, które podejmuję, mam pokój w tym. Niech będą pewne wszystkie twoje kroki, Biblia mówi. Czyli muszę chodzić w pewności. Czyli kiedy podejmuję jakąś decyzję, muszę mieć pewność, że to, co robię, jest zgodne z wolą Boga. Wtedy mam pokój sam z sobą i z Nim. Szukaj tego, ubiegaj się o Niego. Zauważyłem, że kiedy tracę pokój, muszę znaleźć go z powrotem. Najczęściej jest to przez pokutę, przez nawrócenie, to, że rezygnuję ze swoich pomysłów, które mi się wydają bardzo dobre. I nieraz myślę tak, Bóg to powinien pobłogosławić. Bo to jest według mnie, to jest dobre. A Bóg mówi nie. A więc jeśli chcesz, potrzebujemy z jednej strony, musimy być nauczani bojaźni pańskiej i potrzebujemy być otwarty na przyjmowanie tej nauki dla naszego dobra. Jeśli chcesz w życiu bojaźń pańską, musisz oddalić wszelkie zło ze swego życia. Nie możesz połączyć tych dwóch rzeczy, to się nie da. O mój Boże, to już jest po ósmej. Przeczytam kilka fragmentów z Biblii, to będzie nagrane, więc możecie sobie potem to przestudiować. Kto postępuje w sposób prawy, boi się Pana. Kto chodzi krętymi drogami, gardzi Nim. Powiem wam, to jest poważne. Co to znaczy chodzić krętymi drogami? To znaczy swoimi drogami, a nie Bożymi. Więc ktoś, kto chodzi swoimi drogami, gardzi Bogiem. To jest poważne. Mądry się boi i unika złego. Głupiec spoufala się z nimi, czuje się bezpieczny. Bóg jest moim przyjacielem, halleluja. Żyjesz po swojemu i mówisz, że Bóg jest twoim przyjacielem? Oszukujesz swoje serce, swoje życie. Sam siebie oszukujesz. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Można uniknąć. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Pokora poprzedza chwałę. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Jest nagroda. Nagrodą za pokorę i bojaźń pańską jest bogactwo, cześć i życie. Nie własny wysiłek w tym miejscu. To jest nagroda pańska. Dlatego, że pokora z bojaźnią Bożą idą w parze. Bojaźń pańska nigdy nie dotknie się kogoś dumnego i pysznego. Oddzieli się od niego. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Coś wam powiem. Niektórzy, ja to wyczuwam, od niektórych ludzi wierzących też, ja nie mówię tu o naszym Kościele w ogóle, mówię ogólnie, że niektórzy mi zazdroszczą tego, co mam z Bogiem. A ja mówię do nich tak, zacznij słuchać tego, czym się dzielę i zacznij tak żyć, będziesz miał to samo, bo Bóg nie ma względu na osobę. Czy to jest takie skomplikowane? To jest bardzo proste. Anioł Pański zakłada obóz wobec tych, którzy się go boją i ratuje ich. Anioł Pański nie zakłada obóz wobec każdego wierzącego przy każdym. On zakłada obóz przy tych, którzy boją się Pana. Anioł Pański nie ratuje wszystkich, on ratuje tych, którzy boją się Pana. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Bóg powiedział tak, niczego Ci nie będzie brakować. Pomyśl przez chwilę, niczego nie będzie Ci brakować w życiu, jeśli będziesz żył w bojaźni Pańskiej. Jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją. On spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wołanie ich słyszy i wybawia ich. Spełnia życzenia tych. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Służba dla Pana, ona powinna być sprawowana w bojaźni Bożej. Pomyślcie przez chwilę. Służcie Panu. Dla mnie to jest nakaz. To nie jest opcja do wyboru. Biblia mówi, służcie Panu. To tak jakby Bóg mówi, chcę, żebyś mi służył. Z bojaźnią. Weselcie się też. Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Wiecie, jest taka radość, gdzie ciało bierze górę lub emocje bierze górę. radość w bojaźni pańskiej pewnych rzeczy nie zrobi. Księga Malachiasza 1,6. Syn czci ojca, sługa swego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzieś jest moja cześć? I można by sobie zadać pytanie, w jaki sposób ja oddaję ojcu cześć? Czy oddaję mu cześć? Jeśli tak, to w jaki sposób? Powiem wam, my powinniśmy sobie zadawać takie pytania, dlatego że to konfrontuje nas. Jeżeli jestem ojcem, to gdzieś jest moja cześć? A więc Bóg Ojciec domaga się czci. Od kogo? Od swoich dzieci. Okazywanie czci Ojcu to nie jest tak, że aha, okażę ci cześć, będę cię szanował, jak mi dasz zabawkę. To jest zła postawa serca. Czy będziesz okazywał mi cześć wtedy, kiedy powiem ci nie, dziecko? Nie dostaniesz tego. Będziesz musiał zaczekać na to. Widzieliście małe dzieci, które coś chcą, rodzice nie dają i zaczynają tupać nogami? Z żoną i z córką widzimy tego coraz więcej. Rozumiem to w świecie, ale w ciele Chrystusa tego nie rozumiem. Bo jeśli rodzice nie nauczą szacunku, wiecie co, to jest brak nauki szacunku wobec autorytetów. Jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną, mówi Pan zastępów. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Mówicie do mnie, Panie, Panie, ale nie czynicie tego, co mówię. Niektórzy mają takie myślenie, że jeśli w życiu kogoś nawet manifestuje się Boża moc czy dary Ducha Świętego, to on się podoba Bogu. Biblia tego nie naucza. Jezus stanie za swoim słowem. Bóg Ojciec stanie za imieniem Jezus. Ale może nigdy nie stanąć za człowiekiem. Pamiętacie, co Jezus powiedział? W moim imieniu prorokowali, wypędzali demony i tak dalej, i tak dalej. A powiem, nie znam was. Idźcie precz, przeklęci. Niezle, co? Jeśli ktoś ma bojaźń pańską, to taka posługa będzie wypływała z właściwych motywacji. Nie dajmy się, kochani, zwieść, jeśli widzimy znaki, cuda i nie wiadomo co. To jest dobre. My powinniśmy uzdrawiać chorych i tak dalej, i tak dalej. Po to nas Jezus powołał. Tylko pamiętajmy, można te rzeczy robić i nie mieć bojaźni Bożej. I to jest niewłaściwe. Bo to się prędzej czy później źle kończy. Uważam osobiście, że nie jesteśmy powołani, żeby czynić uczniów Jezusa z tych ludzi, którzy nie boją się Pana. Oni nie dadzą się uczyć. Wiecie dlaczego? Bóg nie może ich uczyć, bo oni mu nie pozwalają. Nie mają w sobie bojaźni pańskiej, nie mają serca ucznia. Boże Słowo mówi, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 15 wiersz. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. 17 wiersz, bardzo ważny. Jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę, pomyślcie przez chwilę, bez względu na osobę. Bóg Ojciec jest w doskonały sposób sprawiedliwy. Więc nie będzie jednakowo traktował swoje dzieci. Będzie błogosławił tych, którzy go szanują, czczą i żyją w bojaźni przed nim. Ale nie będzie w taki sam sposób błogosławił tych, którzy nie mają do niego szacunku, nie szanują jego słowa, nie są posłuszni jego poleceniom, jego ostrzeżeniom. Inaczej, gdyby zrównał wszystkich, nie byłby sprawiedliwy. A on jest w doskonały sposób sprawiedliwy. Dlaczego mamy żyć w bojaźni przez czas pielgrzymowania, czyli dopóki nasze nogi chodzą po tej ziemi? Tu jest napisane, ze względu na to, co zrobił Jezus. Widzicie, Bóg Ojciec poświęcił swego Syna za ciebie i za mnie. Została zapłacona pewna cena, za którą zostaliśmy wykupieni. Więc ten fakt, że zostałeś odkupiony przez krew Jezusa, jest powodem, dla którego powinieneś w czasie pielgrzymowania tutaj na ziemi żyć w bojaźni Bożej. Bojaźni Pańskiej. Otwórzmy sobie jeszcze Psalm 50. Za chwilę będziemy kończyć. Psalm 50. Kiedyś dzieliłem się tym w kościele, chcę to przypomnieć. Tu jest bardzo, bardzo ważna prawda. Bóg mówi do swego ludu tak, 7 wiersz. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił Izraelu, będę cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem twoim jestem. I potem gani ich tam z powodu rzeczy. Ja zauważyłem taką rzecz i kiedyś też tak myślałem błędnie. Zrobisz coś złego, czyli pójdziesz w grzech. I nagle masz takie jakby zapytanie w sobie, co teraz będzie, jak Bóg na to zareaguje. I widzisz, że nic się specjalnego nie dzieje. Więc myślisz sobie tak, o, Bóg mnie kocha, Bóg jest łaska, Bóg jest tolerancyjny. Takie myślenie to jest zwiedzenie. Od 16 wiersza czytamy. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg, po co wyliczasz ustawy moje? Masz na ustach przymierze moje. Nienawidzisz karności, lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim. Z cudzołożnikami zadajesz się. Ustą swoim pozwalasz mówić źle. Język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. I przez to, że milczałem, zacząłeś myśleć, że ja jestem podobny tobie. I Bóg mówi, karcę cię i stawiam ci to przed oczy twoje. Chcę wam powiedzieć tak. Każdy będzie osądzony za swój uczynek. Czytaliśmy o tym. Ananiasz i Safira byli natychmiast osądzeni. W ułamku sekundy można by było powiedzieć. Bo był Boży porządek, była Boża chwała, była Boża obecność. Czyniłeś to, ja milczałem i myślałem, że tobie podobny. sąd i tak przyjdzie. To jest tylko odwleczone w czasie. Bóg, który jest naszym Ojcem, On pragnie od swego ludu szacunku, czci, życia w bojaźni Bożej, ponieważ ze względu na swoją doskonałą sprawiedliwość On nie może błogosławić tych, którzy nie szanują Jego słowa i nie okazują Mu należnej czci. To jest po prostu niemożliwe. Nie szanując Jego słowa, nie szanują Jego Syna, Jezusa. To Słowo stało się ciałem. Przyszło i chodziło po tej ziemi. Jezus, wcielone Słowo Boga, nie szanując Słowa, nie szanujemy Syna, czyli nie szanujemy Jezusa. Nie szanując Jezusa, nie szanujesz Ojca. Więc nie możesz liczyć na Jego przychylność. Jezus oddał swoje drogocenne życie, aby nas pojednać z Wszechmogącym i Świętym Bogiem. Widzicie, dla Boga Ojca Jego Syn jest kimś najcenniejszym. On jest bardzo wrażliwy na nasz stosunek do Jezusa. Jest bardzo wrażliwy na to. Jeśli przyjąłeś dar zbawienia, potrzebujesz nauczyć się żyć w bojaźni Bożej, po to, żeby mieć przychylność w swoim życiu. Chciałbym jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. Ci z was, którzy mają dzieci, zachęcam was do wychowywania ich, wychowywania w Bożej sprawiedliwości. Jeśli wy, rodzice, nie nauczycie dzieci szacunku dla Boga, dla Jego obecności, to nie liczcie na to, że kiedy dzieci dorosną, będą szanować. Jeśli wy, rodzice, nie nauczycie dzieci szacunku dla autorytetów, zrobicie im bardzo wielką krzywdę. Bardzo wielką krzywdę. Ten świat nie szanuje dzisiaj władzy. Biblia mówi w Starym i w Nowym Testamencie, przeciwko przełożonym swego ludu źle mówić nie będziesz. Wszelka władza pochodzi od Boga. Sprawdzałem wiele tłumaczeń tego fragmentu, myśląc, że tam jest troszeczkę nie bardzo wytłumaczone. Okazało się, że jednak jest dobrze wytłumaczone. Wszelka władza pochodzi od Boga. Jezus szanował władzę. Powiedział Piłatowi, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to z góry nie było dane. Daniel służył na dworze króla okultysty i szanował go, bo wiedział, że tą władzę król otrzymał z nieba. Widzicie, to jest tak, jeśli nie szanujesz tego, co Bóg ustanowił, to Bóg mówi tak, nie szanujesz mnie, tego, co zrobiłem. Może ci się nie podobać rząd dzisiejszy, prezydent. To nie ma znaczenia, czy ci się podoba, czy nie. Przed Bogiem ma znaczenie, jaką masz postawę serca wobec tych ludzi. Jeśli nie szanujesz tego, co Bóg ustanowił, to nie szanujesz Boga i Jego słowa. To nie licz na przychylność. Czy oni są doskonali? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ale to słowo mówi, że mamy się za nich modlić. A nie przeklinać ich. Nie być przeciwko. Nie narzekać, nie krytykować, nie osądzać. Jeśli tak robisz, to tak jakbyś mówił do Boga tak. Nie podoba mi się to, co zrobiłeś. Ja bym to zrobił lepiej. To jest jawny wyraz buntu wobec tego, co Bóg zrobi, wobec woli Boga. potrzebujemy wszyscy, jak tu jesteśmy i tych, którzy tutaj nie ma, bojaźni Pańskiej w swoim życiu. Chcę Ci powiedzieć tak, to jest Duch Pański. On nie przyjdzie do Twojego życia, jeśli Go nie zaprosisz. On nie będzie współpracował z Tobą, jeśli Mu nie dasz prawa do tego, że będzie pewne rzeczy konfrontował w Twoim życiu po to, żeby Ciebie zmienić. A wszystko to ma służyć po to, żebyśmy mogli poznać naszego Ojca, żeby Jego obecność była namacalna na naszym życiu. Amen. Poświęcimy kilka chwil na modlitwę taką indywidualną, żebyśmy stanęli przed Bogiem. To jest nagrane, będzie to na naszej stronie. To jest szeroki temat, bardzo szeroki. Ja nie powiedziałam wszystkiego, co chciałbym powiedzieć. Powiem jeszcze o jednej rzeczy. Spróbuję to ubrać w dobrze w słowa. Może tak. Chcę, żebyście wiedzieli, nie zależy mi na szacunku ludzi wobec mnie. Mnie na tym nie zależy. I powiem wam dlaczego. Ja szanuję mojego Ojca w niebie i On szanuje mnie i mnie to wystarcza. Więc nie zależy mi na szacunku ludzi do mnie. Mnie to ani grzeje, ani parzy. Ja wiem, że to ludziom jest potrzebne okazywanie szacunku wobec Bożych sług. Mnie to jest niepotrzebne. Kiedy nieraz patrzę na to, jak postępują wierzący, to powiem wam, jestem nieraz zszokowany. Ludzie traktują Boży dom, czyli Kościół, czyli wspólnotę, ciało, część ciała Chrystusa, po pierwsze jako darmową jadłodalnię. Po drugie, przychodzą kiedy chcą, odchodzą kiedy chcą, potem wracają kiedy chcą i jeszcze chcą mieć służbę tu. To powiem wam, po moim trupie. Nie ze względu na mnie. Ze względu na właściciela tego miejsca. Na pewne rzeczy nie pozwolę. Jeśli ktoś odchodzi w nieboży sposób z tego miejsca, a potem chce czerpać z tego miejsca, to powiem mu nie. Chyba, że będzie się nawróci, będzie pokutował i nawróci się z tego grzechu. Jeszcze raz mówię, nie ze względu na mnie, ze względu na to, że to jest ciało Chrystusa i to Jezus Chrystus jest tutaj Panem. Ze względu na szacunek do Niego. Ja na pewne rzeczy nie dam zgody tutaj. Nigdy nie będzie zgody na to, żeby w czasie uwielbienia dzieci szalały tutaj. Ja nie jestem przeciwko dzieciom, wierzcie mi. Ale nie będę tolerował tego, że dzieci robią co chcą w czasie, kiedy Duch Święty zaczyna się poruszać. To rodzice są odpowiedzialni za to. Kiedy rodzice by poszli z tymi dziećmi do kina na 2 godziny, to zdyscyplinowaliby te dzieci, żeby siedziały cicho i spokojnie. Jeśli pozwalają na to w kościele, to znaczy, że nie szanują Boga. Ja na to się nie dam zgody. I jeszcze raz mówię, nie jestem przeciwko dzieciom. To może tak wyglądać. Bóg zna moje serce. Nie jestem przeciwko. Będę przeciwko Bożemu nieporządkowi. Wobec tego będę zawsze przeciwko. Amen? Poświęćmy troszeczkę czasu na modlitwę. Stańcie przed Panem, pochodźcie sobie, porozmawiajcie z Nim, to co usłyszeliście. Macie pytania, zadawajcie pytania. I pamiętajcie, jeśli Jezus wam zadaje pytanie, to nie dlatego, że nie wie. Bo On wie wszystko. Jeśli Jezus zadaje pytanie, to pragnie skonfrontować twoje serce, żebyś sobie sam odpowiedział. Duchu Święty, prosimy Cię, żebyś mówił do nas. Żebyś mówił do nas. Panie, w tym temacie właśnie. Halleluja, halleluja, halleluja. Chcę się z wami podzielić jeszcze jedną taką myślą. Nie wiem, czy widzieliście to. Kiedyś rozmawialiśmy właśnie z Januszem też o tym, jeszcze z żoną też rozmawialiśmy. Wiecie, widziałem ludzi, którzy przechodząc obok krzyża żegnali się. Widziałem ludzi, którzy przechodząc koło kościoła zdejmowali czapkę i się kłaniali. Widziałem ludzi, którzy nie znając nawet osobiście Boga, mieli tyle szacunku, jakiejś bojaźni, że nawet w kościołach katolickich, kiedy tam są takie kaplice, gdzie jest, mówią, ten Najświętszy Sakrament, oni przyklękali tam. Nie naśmiewajmy się z tego. Wiecie dlaczego? Bo może się okazać, że to jest czyste przed Bogiem w ich sercach, że w ten sposób okazują Mu szacunek i cześć. Więc nie możesz się z tego naśmiewać. Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Nigdy nie wiesz, co jest w sercu drugiego człowieka. On to wie, ty możesz nie wiedzieć. Więc nie osądzaj tego, nie krytykuj tego. Jeśli to robisz, stajesz ponad. Nie masz prawa tego robić. Kiedyś mieliśmy spotkanie z żoną, z takim małżeństwem pastorów z Polski. I on zadał mi takie pytanie. Zaprosiliśmy ich na obiad. Co sądzisz o Benyfinie? On tak się obnosi z bogactwem i tak dalej. A ja powiedziałem, wiesz co, on nie jest moim sługą. Ja nawet nie mogę wyrażać opinii o nim. On nie jest moim sługą. Gdybyś się zapytał o mojego starszego w kościele, który pomaga i służy mi, wtedy bym ci powiedział, co sądzę o nim. Zmieszał się. Specjalnie to powiedziałem. On służy temu samemu Bogu, co ja. A ja nie mam prawa osądzać jego służby. To nie do mnie należy. Jaka jest z tego lekcja? Nigdy, przenigdy nie osądzaj żadnego wyznania chrześcijańskiego i żadnej służby Bożej. Nawet jeśli widzisz, że coś jest nie tak, to nie do ciebie należy. Lepiej zrobisz, gdy zaczniesz się modlić za tą służbę. To zrobisz coś w Boży sposób, to się Bogu spodoba. Ale nigdy nie krytykuj, nie osądzaj nikogo. Nikogo. Żadnego człowieka, który w jakikolwiek sposób służy Bogu, to nie do ciebie to należy. Jeśli to robisz, to stawiasz się ponad Boga. A to nie jest życie w bojaźni Pańskiej. Bo nie znasz Jego serca. Nie znasz Jego motywacji. Bóg wszystko wie. Amen. Niech was Bóg błogosławi z tym. Tak. Proszę.
Nie wiem, ja mam takie przekonania. Powiedzieć. Ale jeżeli ktoś z nas ma takie pragnienie i jest poruszony przez Ducha Świętego, aby podejść do osoby tutaj wśród nas, która jest, a może i nie ma, aby wyznać grzech,
pojednać
aby
się, czy
pojednać, kogo? Przeprosić, to wierzę, że Duch Święty zachęca, że to jest ten czas. To są te ostatnie dni postu. Jesteśmy tutaj razem. Może jeszcze pobędźmy właśnie w takiej chwileczce czasu, albo jak będziemy wychodzić, jeżeli to jest słowo do Ciebie, to zachęcam Cię, bądź posłuszny Duchowi Świętemu.
Okej. Mnie nie będzie w niedzielę, więc teraz wam powiem, że w czasie tego postu gdzieś do mnie przyszło więcej bojaźni Bożej, więcej takiej wrażliwości na Słowo Boga, na to, w jaki sposób gdzieś ja w sercu patrzę na to wszystko. Gdzieś wróciło to. Ja kiedyś miałem tego więcej, potem gdzieś w ferworze walki to jakby troszeczkę odeszło. To zaczęło wracać do mnie. Jestem Bogu za to bardzo wdzięczny. Ale też prosiłem Pana o to. I też przeprosiłem Go za te wszystkie momenty w moim życiu, kiedy gdzieś nie okazałem Mu takiego posłuszeństwa, jak powinienem. Więc ja świadectwo już złożyłem.